biznesie przy kawie z Radiem 5. Sponsorami audycji są Klimatoznawcy, marka firmy Igloszą Chmielewscy oraz Stocznia Ślepsk w Augustowie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku audycji o biznesie przy kawie w Radiu 5. Ja się nazywam Beata Cichocka-Tylman i jestem ekspertem w zakresie innowacji, projektów badawczo-rozwojowych oraz startupów. W Suwałkach współprowadzę biuro rachunkowe Abacus, a od 2 lat jestem już członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu firmy CD Projekt, odpowiedzialnej między innymi za Wiedźmina. Kilka lat temu dostałam też bardzo prestiżową nagrodę Business Angel of the Year, przyznaną przez cały ekosystem. Dzisiaj mamy 2 bardzo znamienitych gości, którzy, muszę Państwu zdradzić, przygotowali naprawdę niesamowite historie do opowiedzenia. Witam bardzo serdecznie pana Roberta Chmielewskiego i Igloszron, marka Klimatoznawcy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nazywam się Robert Chmielewski.
I pana Michała Wiszniewskiego, Stocznia Ślepsk.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Ja już się przedstawiłam, to teraz poproszę panów, żebyście się przedstawili. Pan Robert Igloszron, proszę pierwszy.
A więc jeszcze raz, dzień dobry Państwu, Chmielewski Robert, współwłaściciel firmy Igloszron. Regionalnie jesteśmy tutaj znani jako Klimatoznawcy, projekt, który rozpoczęliśmy 5 lat temu. Oczywiście zajmuje się klimatyzacją i pompami ciepła. Firma generalnie istnieje od ponad 30 lat, pracuje tutaj w regionie, a także poza regionem, o czym opowiem później. W naszej firmie pracuje około 25 osób. Ja w firmie pracuję już od 17 lat, gdzie tato zaprosił mnie do współpracy zaraz po studiach i nabieram doświadczenia coraz większego, którym staram się dzielić z współpracownikami i które staramy się przenosić na rynek lokalny w postaci naszych produktów, które tutaj oferujemy.
Bardzo dziękuję. Panie Michale Ślepsk.
To również ponawiam informacje. Michał Wiszniewski, Augustów, Stocznia Jachtowa Ślepsk. Reprezentuję dzisiaj rodzinę Wiszniewskich, czyli założycieli i swojego tatę, który założył firmę w 1989 roku, czyli około 36 lat temu. Na początku byliśmy 2 lata firmą budowlaną i w 1991 roku rozpoczęliśmy pierwsze budowy łodzi dla partnerów zagranicznych. Robimy to do dzisiaj. Na dzisiaj jesteśmy jedną z największych stoczni podwykonawczych w Europie. Zatrudniamy około 1150 ludzi, pracowników. I nadal uważamy się za firmę rodzinną, za firmę, która daje o sobie, tak powiem, znać poprzez zarządzanie, poprzez podejście do pracownika jako firma rodzinna.
Bardzo dziękuję. Porozmawiajmy teraz o jednym z bardzo ważnych tematów, myślę, który trapi teraz wszystkich przedsiębiorców. Otóż najnowsze dane GUS-u z początku tego roku wskazują na pogłębiający się kryzys demograficzny. Wobec zeszłego roku ubyło nam już 157 tysięcy ludzi, ludności. Czy odczuwacie, panowie, ten aspekt w waszych firmach? Jestem ciekawa, jak podchodzicie do rekrutacji, do wymiany pokoleniowej, do motywowania pracowników. I tym razem zaczniemy od pana Michała Ślepsk.
Dobrze, więc na to pytanie odpowiem w ten sposób. Mam przegląd, mam swoją opinię na ten temat, bo dołączyłem do taty, do rodziny w 2000 roku, czyli 26 lat temu. Na pewno jest trudniej o pracownika w dzisiejszych czasach niż 20-25 lat temu. Ja pamiętam czasy, gdzie ludzie, można tak powiedzieć, kolokwialnie stali w kolejkach, żeby przyjść do pracy do nas. Na dzisiaj jest to bardziej poszukiwanie pracowników niż pracownicy nas. Mimo że jesteśmy firmą wypłacalną, stabilną, firmą, na której można polegać, bo mimo ostatnich lat różnych kryzysów, to my radziliśmy sobie dosyć dobrze. To ciężko dzisiaj o pracownika, dlatego że są granice otwarte. Pracownik może dzisiaj znaleźć sobie zatrudnienie zarówno w Augustowie, jak i w Polsce, a i też poza granicami kraju. Młodzi ludzie są bardziej otwarci na zmianę miejsca zamieszkania, na próbowanie czegoś. Jak ja dołączałem do firmy, no to było normą, że pracownik ma w swoim portfolio jedno lub dwie firmy wcześniej, jakby z którymi był związany. Dzisiaj pracownik przychodzi do nas jako numer, jako firmy numer 5, 6, 7. Także samo to pokazuje, że te zmiany są dużo częstsze. Jeżeli chodzi o ten niż demograficzny, my jeszcze tak mocno tego nie odczuwamy, chociaż liczby nie kłamią i to już spada od jakiegoś czasu. Natomiast to nie jest tak, że my drenujemy rynek do ostatniego pracownika i potrzebujemy każdych rąk do pracy. Gdyby tak było, podejrzewam, byśmy musieli zbudować specjalną...
A jakie w takim razie najbardziej zawody są w tej chwili poszukiwane u Was?
Nadal jest to pracownik fizyczny bardziej niż pracownik umysłowy, mimo że powiedzmy coraz bardziej poszukujemy ludzi z wykształceniem inżynieryjnym, natomiast jeżeli chodzi o ilość, to ciągle budowanie łodzi i te wszystkie podzespoły, które u nas się zajmują, to ciągle jest to praca w 80% ręczna, czyli ludzie, którzy mają fach w ręku lub nawet nie mają go jeszcze, chcą go nabyć, ale są sprawni fizycznie, lubią pracę fizyczną, manualną, to jest miejsce dla nich.
I
takich
uczą
ludzi
się,
poszukujemy.
Fachu się wtedy uczą u Was?
Tak, dlatego, że jakby tutaj może podzielę się trochę większymi detalami, jeżeli chodzi o słuchaczy. Stocznia jachtowa to nie tylko laminowanie, montowanie łodzi. My mamy bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o naszą firmę. U nas jest malowanie, u nas jest gięcie, u nas jest praca stolarska, praca tapicerska.
Ile jest w sumie wydziałów produkcyjnych?
36 departamentów różnych. Większość z nich to są departamenty manualne, niektóre to są... jakby praca w niebieskich kołnierzykach, jakby to powiedział partner z USA, z Ameryki, praca biurowa. Natomiast większość, powiedzmy, że 80% pracy u nas jest to praca manualna, ręczna.
Na koniec, panie Michale, ile teraz osób planujecie zatrudnić w najbliższym czasie?
Na dzisiaj mamy zatrudnionych 1150 pracowników, wszystkich razem we wszystkich departamentach i liczymy, że w 2026 roku, czyli jeszcze w tym trwającym roku, między 100 a 150 osób będziemy chcieli dotrudnić, dlatego że troszeczkę podnosimy się po małym tym dwuletnim kryzysiku, można powiedzieć.
Bardzo dziękuję. Panie Robercie, to jak to u Was wygląda?
Po pierwsze, skala naszej działalności jest mniejsza, tak? Więc u nas, tak jak już wspomniałem wcześniej, pracuje w naszej firmie około 25 osób, tak? Ale my wspomagamy się często firmami zewnętrznymi na rynkach, na których też pracujemy, tak? Bo jak wspomniałem już wcześniej, pracujemy tutaj pod marką Klimatoznawcy na rynku tutaj naszym lokalnym, Podlasie, Warmia, Mazury, ale nasze poważniejsze, większe projekty odbywają się za granicą, głównie na rynkach Kazachstanu, przepraszam, Uzbekistanu. Teraz ostatnio to są też kraje tutaj takie jak Chorwacja, Słowacja i my borykamy się tak samo z niedoborem pracowników, głównie inżynierów. Ja tutaj już widzę od dawna, że ciężko jest w naszym regionie pozyskać takich tak naprawdę pracowników, bo to są przeważnie studenci, których my szukamy, to są konstruktorzy, często konstruktorzy chłodnictwa, którzy, nawet jeżeli to są ludzie stąd, wyjeżdżają na studia, studiują w większych miastach i łatwiej im znaleźć tam pracę już na miejscu.
Ale to co
tak?
robicie wtedy? Uczycie od zera u siebie?
Tak, jesteśmy w stanie nauczyć od zera. Ja generalnie wychodzę z założenia, jeżeli jest inżynier i ma jakieś podstawy, tak, on jest w stanie wszystkiego się nauczyć. Ja też skończyłem studia jako inżynier-konstruktor, a teraz projektuję układy chłodnicze. A więc to bardzo dużo zależy od zaangażowania człowieka.
Czyli inżynierowie mogą się u Was rozwijać, jeżdżą potem na montaże za granicę, rozumiem?
Tak, jeździmy, organizujemy też szkolenia u producentów i w Niemczech, i w Holandii, tam gdzie kupujemy urządzenia, szkolimy ich, żeby byli wykwalifikowani na tyle, żeby urządzenia, które później kupujemy, montujemy tam już za granicą, byli w stanie uruchomić i później tak samo serwisować.
Słuchajcie, to wiecie co, ja muszę podsumować to w ten sposób, że mamy dwie nasze lokalne firmy, ale de facto pracując u Was, pracuje się naprawdę na całym świecie w firmach międzynarodowych. No, to jest po prostu doskonała puenta. Przejdźmy teraz do trzeciego jeszcze pytania. W tej chwili takim dużym problemem geopolitycznym jest cena paliw. Słyszymy różne komentarze na ten temat, że to wpłynie bezpośrednio na transport, a niektórzy mówią, że to jest też wykorzystywane do tego, żeby powiedzieć, że wszystko musi być droższe. W lutym tego roku minęły też 4 lata od 4 lata od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Jak to wpłynęło na wasz biznes? A przepraszam, poproszę pana Roberta w takim razie o krótką wypowiedź.
U nas to jest ogromny wpływ, to był ogromny wpływ na działalność naszej firmy, dlatego że w bardzo dużej mierze opieraliśmy się na rynku Białorusi. Po rozpoczęciu wojny i tak dalej musieliśmy się przeskoczyć na inne rynki, na których już zaczęliśmy wcześniej pracę, więc w Uzbekistanie, w Kazachstanie, w Polsce bardzo zintensyfikowaliśmy też naszą pracę i przez ostatnie 4 lata bardzo mocno się rozwijamy w Polsce na różnych obiektach przemysłowych, gdzie budujemy układy chłodnicze. I jeszcze chciałem nawiązać do tego, co pani wcześniej zaczęła, o cenie paliw, tak?
Tak.
I kosztów tak naprawdę w firmach. My staramy się też wyjść naprzeciw potrzeb zakładów produkcyjnych i tam, gdzie u nich zwiększają się koszty przez nawet droższy prąd, tak? Staramy się szukać u nich oszczędności w modernizacji ich obecnych układów chłodniczych. Okay. A więc idziemy w nowe czynniki chłodnicze.
Super, rozwiniemy później ten temat. Panie Michale, jak wpłynęła ta sytuacja geopolityczna na państwa biznes?
Ja myślę, że na większość biznesów miała wpływ. Jeżeli chodzi o nasz, to może nie aż tak bardzo, bo produkt ekskluzywny, można powiedzieć, że łodzie są produktem ekskluzywnym, w dużej mierze szły na kraje ciepłe, że tak powiem, czyli ta wschodnia część Europy nie była dużym rynkiem zbytu dla naszych partnerów, dla naszych produktów, które im wykonujemy. Na pewno gdzieś tam pokasowały się zamówienia, pokasowały się współprace z niektórymi dealerami, czy firmami, czy nawet indywidualnymi klientami z tych rynków. Natomiast dużego znaczenia, jeżeli chodzi o to, nie miała. Myślę, że większość obawa, problemy w głowie, czy wydam pieniądze na coś takiego jak łódź, czy nie do końca. I to dotyczyło już pewnie też innych krajów.
Postawimy w takim razie tutaj kropkę. Kończymy na tym naszą część pierwszą audycji i po przerwie zapraszamy Państwa na część drugą. Koniecznie zostańcie z nami.
O biznesie przy kawie z Radiem 5. Sponsorami audycji byli klimatoznawcy, marka firmy Igloszon Chmielewscy oraz Stocznia Ślepstwo Augustowie. O biznesie przy kawie z Radiem 5. Sponsorami audycji są klimatoznawcy, marka firmy Igloszon Chmielewscy oraz Stocznia Ślepstwo Augustowie.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w drugiej części audycji o biznesie przy kawie w Radiu 5. Ze mną pan Robert Chmielewski z Igloszronu oraz pan Michał Wiszniewski ze Ślepska. Pierwszą część poświęciliśmy trochę takiemu spojrzeniu bardziej makroekonomicznemu, geopolityce. No to teraz zejdźmy bardziej do waszych firm, do operacji i tego, co tak naprawdę u was się dzieje. Więc chciałabym najbardziej zapytać o wasze plany na najbliższy rok. I tutaj zaczniemy od pana Michała Wiszniewskiego, Ślepsk.
Witam państwa po przerwie. To tak, pani Beato, jeżeli chodzi o plany na najbliższy rok, czyli rozumiem, że ten, który już się rozpoczął, 2026, to mam jakby dla siebie i dla słuchaczy dobrą wiadomość, bo podnosimy się po tym lekkim kryzysie, który był w ostatnich 2 latach, jeżeli chodzi o naszą branżę konkretnie. Mieliśmy dosyć spory spadek, pierwszy od 14 lat, czyli to nie jest codzienność, człowiek jakby nie spodziewał się tego. Natomiast musieliśmy zacząć reagować na to, co zaczęło się dziać na rynkach europejskich i ogólnoświatowych, więc ogólny spadek zamówień. My mamy o tyle wygodnie i bezpiecznie, że współpracujemy z różnymi partnerami. Nie mamy jednego swojego produktu, więc możemy po prostu dopuścić.
Panie Michale, ja też muszę tutaj przerwać i powiedzieć, że też macie ogromną odwagę i taki apetyt na sukces, a mówię tutaj też o waszym dużym przedsięwzięciu, czyli w Florydzie i no proszę powiedzieć, co tam zrobiliście.
Odwaga. Myślę, że jak już człowiek jest rozpędzony po tych 36 latach, to nie wiem, czy to można nazwać odwagą. My nauczyliśmy się ciągle iść do przodu. Rozwój to jest nasze życie codzienne. I tutaj, jeżeli my zatrzymujemy się na 2-3 lata, to uważamy to za cofanie się do tyłu. Okay. Więc to, co, o czym pani wspomniała, jest to pójście troszeczkę dalej poza wyjście nogą na rynki ogólnoświatowe, czyli fizycznie przenieśliśmy się troszeczkę do Stanów Zjednoczonych, na Florydę. Otworzyliśmy tam serwis, marinę, punkt sprzedaży, salon sprzedaży naszej własnej marki, którą rozpoczęliśmy budowę niecałe 2 lata temu, może około 2 lat temu, co jest jakby, tu jest większym ryzykiem, bo całe nasze doświadczenie i te 30 parę lat pracy to była praca podwykonawcza dla partnerów zewnętrznych, a tutaj zaczęliśmy też dokładać do swojej firmy kolejną nogę, czyli budowanie swojej własnej marki.
Czyli po 35 latach własna marka, Marina na Florydzie, przepiękne osiągnięcie.
Lubimy więcej problemów,
prawda?
Ale
ja też odchylę jeszcze jeden rąbek tajemnicy. Szykujecie się do wyprodukowania największego produktu w waszej historii. To może najpierw, ile w ogóle łodzie mają wysokości, które produkujecie?
Oj, to jest bardzo różnorodne pytanie. Chcę być konkretny i szybki w odpowiedziach. Natomiast my mamy taką specyfikę, że uważam, że jesteśmy jedną z niewielu firm na świecie, która buduje tak wiele jednostek różnych w danym momencie. Mamy ich około 92 różne modele, od modeli 6-metrowych do modeli 14-metrowych na dzisiaj, a właśnie to ten projekt nowy, o którym pani wspomina, jakby pozwala dopuścić nowych partnerów, którzy zlecą nam budowę łodzi 16,5-metrowych.
Okay. Czyli de facto budujecie, jak mamy sobie te łodzie wyobrazić, takie porządne domy. Wielopiętrowe.
Ja mówię to ze swojego punktu widzenia, ja już jestem przyzwyczajony do tego, co robimy, więc na mnie to nie robi wielkiego wrażenia, natomiast jak zapraszamy czasami ludzi postronnych gdzieś nie z branży i przyjeżdżają, oglądają nasze produkty, to myślę, że tak, ma pani rację, są to produkty, które można porównać do domów, bo powstają przy pomocy wielu, wielu rąk, tygodnie, a nawet miesiące, i wystarczy spojrzeć na bom materiałowy, to w największych łodziach wynosi on 3000 pozycji.
Okej, okay. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Panie Robercie, teraz pytanie do pana o wasze plany. Jakie plany ma Iglochron?
Ja może zacznę od klimatoznawców, tak? A więc wprowadzamy cały czas nowe produkty tutaj w naszym regionie. Tak jak wszystko, co teraz się produkuje, pojawiają się też klimatyzacje smart, tak? A więc są to produkty, które uczą się naszych zachowań. Coraz więcej takich urządzeń.
Sztuczna inteligencja.
Tak, wkracza też w klimatyzację. Uczą się naszych zachowań, ustawiania temperatur, jakie temperatury są dla nas najkorzystniejsze, śledzą ludzi, żeby na przykład niezimnym powietrzem dmuchać tam, gdzie stoi człowiek, albo na odwrót, może ktoś lubi, jak na niego zimne powietrze leci, a więc one same już kierują tym strumieniem powietrza tam, gdzie im każemy, albo same tego się uczą tak samo, a więc wprowadzamy cały czas nowe produkty tutaj na rynku lokalnym odnośnie klimatyzacji.
To już takie trochę science fiction.
Tak. Pompy ciepła, które wprowadzamy, są coraz lepsze od strony efektywności, tak? I idą w stronę ciągle to bardziej ekologicznych czynników chłodniczych, tak? Teraz to jest R290, ale wchodzą też inne niefreonowe czynniki, które w tym roku też się pojawią. My tak naprawdę od początku pracujemy z firmą Panasonic, bo firma, która nas nie zawiodła, tak? Nie zawiodła nas i naszych klientów, bo mogę powiedzieć, że na 300 ponad pomp, które mamy tutaj przez te parę lat zainstalowanych, w tą dość ciężką zimę, mieliśmy może 10-12 przypadków takich, gdzie musieliśmy interweniować, a więc...
Bardzo dobry wynik.
Tak, uważamy to za bardzo dobry wynik.
No dobrze, to pociągnijmy teraz dalej temat właśnie nowych technologii, ciekawych projektów, które robicie. To panie Robercie, jakby pan teraz kontynuował jakiś taki ciekawy projekt, jakieś technologie, które może w produkcji też wdrażacie?
No to klimatyzacja oczywiście to jest taki mały nasz projekt, tak? Większą częścią naszej firmy to jest Iglochron i tam dużo projektów prowadzimy w zakładach drobiarskich. Teraz mamy taki projekt na Pomorzu, gdzie mrozimy 2 tony mięsa na godzinę. To są specjalne zamrażarki płytowe, gdzie mięso w postaci takiej półciekłej jest zalewane do tych wymienników płytowych. Tak? Tam poprzez dwutlenek węgla z temperaturą minus 40 zamrażamy to i powstają takie bloki 100 mm na 600, na 400, które są później sprzedawane przez tych producentów drobiu za granicę, eksportowane na cały świat, bo to jest forma, która jest już łatwa do transportu, łatwa do spakowania, więc tego typu projekty.
Bardzo ciekawe. Panie Michale, przebije pan to?
Nie, na pewno nie przebije, gdyż nasza branża nie jest na ten moment tak mocno, że tak powiem, rozwojowa pod kątem technologicznym. U nas troszeczkę inaczej to wygląda, bo jakby nie jest to jedna linia produkcyjna, która tworzy łodzie. My mamy, tak jak mówiłem na początku, bardzo dużo różnych departamentów. I my patrzymy na każdy departament oddzielnie. I powiedzmy, że 2 lata temu stworzyliśmy własną malarnię proszkową, która pomaga nam malować elementy ze stali nierdzewnej lub z aluminium. Ale to jest tylko jeden z kilkudziesięciu różnych kroków potrzebnych do zbudowania łodzi. Więc jakby nie można powiedzieć, że to rewolucjonizuje proces produkcji. Okay. Teraz na przykład wprowadziliśmy profesjonalną lakiernię do malowania i wygrzewania żelkotów, czyli tej warstwy zewnętrznej laminatów, której wcześniej nie mieliśmy, ale też jest to tylko etap produkcyjny, więc jakby jeżeli wprowadzimy w przyszłości jakąś wielką, ogromną rewolucję, to na pewno damy o tym znać. Natomiast jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że my nie mamy aż takiego dużego ciśnienia na tą zmianę technologiczną, dlatego że naszymi partnerami są często dużo większe od nas, bogatsze firmy, koncerny ogólnoświatowe typu Brunswick amerykański, czy nawet japońska Yamaha, gdzie oni mają tak duże środki i tak duże możliwości, że jeżeli są nowe technologie, które zaczynają się pojawiać na rynku, to na pewno oni jako pierwsi zaczynają gdzieś tam ten pierwszy kontakt i my jako ich bliski partner możemy mieć już łatwiejszy udział w tej technologii.
Dobrze, panie Michale, ale jednak wy macie też taką, myślę, szczególną rolę, bo po pierwsze macie Wiśniewski Boat Center, czyli coś, tak, co jakby działa trochę jako centrum badawczo-rozwojowe. Pomagacie też startupom. Ja nawet wiem, że potraficie te startupy z waszego sektora ściągnąć do Augustowa. Tak. 2 słowa o tym.
Jest to o tyle fajne, co i trudne, bo współpraca ze startupami w branży łodziowej pokazuje nam, że to są często ludzie, którzy mają marzenia, mają pieniążki, ale nie do końca żyją w realiach tej branży, czyli chcą przyjść, mają duże nadzieje, a rzeczywistość weryfikuje ich bardzo mocno. My staramy się im pomóc, przeprowadzić ich przez pierwsze tygodnie, miesiące, nawet lata, jeżeli chodzi o wprowadzenie swojego nowego produktu lub marki na rynku. Natomiast jest to, można powiedzieć, inkubator dla marek, które chcą rozpocząć swoją przygodę w budowaniu, projektowaniu łodzi. I później, jeżeli wszystko fajnie wygląda, to też często Ślepski jest tym drugim, Stocznia Ślepski jest tym drugim partnerem, który może taki startup już na pewnym etapie dorosłości wziąć pod swoje skrzydła. Super. I pomóc to rozwijać dalej.
I to wszystko w Augustowie, proszę
wszystko
państwa.
Wszystko w Augustowie.
Obie firmy, czyli i Igloszron, i Ślepsk, jesteście bardzo mocno obecni na rynkach zagranicznych. Właściwie wasze produkty przede wszystkim są tam sprzedawane. I to są produkty wielkogabarytowe. To nawet transport jest dosyć ciekawy. Panie Robercie, na jakich rynkach jesteście? Może jakaś ciekawostka niespotykana?
Generalnie naszymi głównymi rynkami zagranicznymi to jest Kazachstan i Uzbekistan, tak? Rynkiem takim bardziej egzotycznym, na którym robiliśmy projekt parę lat temu, to była Uganda.
I co tam robiliście?
Robiliśmy to, co najlepiej umiemy, a więc wychładzanie i zamrażanie tuszek drobiowych. Tak?
A jak w ogóle zdobywacie partnerów na takich rynkach? Chociażby ten Kazachstan.
Kazachstan to przeważnie są targi. Tak? Mhm. My tak naprawdę już wiele lat jeździmy do Kazachstanu, wystawiamy się na targach. I teraz no, po kilku latach tu łatwiej przychodzi, tak, bo to jest tak, że gdzieś dobrze zrobiliśmy projekt, a więc to się rozchodzi, tak? To jest też rynek taki dość hermetyczny, a więc dopóki tam ktoś nie zaistnieje, nie zrobi czegoś, to nie jest łatwo się rozwijać, a więc trzeba jeździć.
Dziękuję. Panie Michale, a jak wy będziecie tą łódź 16-metrową transportować? Jak w ogóle się odbywa transport takich produktów?
To znaczy tak, my lubimy wyzwania i wszystko, co jest nowe i trudne, to z jednej strony nas cieszy, dopóki nie spojrzymy rzeczywistości w oczy i później nie przechodzimy do tej czynności codziennej. Natomiast, tak trochę żartuję, natomiast my wyliczyliśmy jakby jakie największe jednostki możemy transportować i w ten sposób komunikujemy się z naszymi partnerami, bo dużo firm do nas się zgłasza w ostatnich latach i pyta, czy możecie zbudować taką jednostkę, czy taką.
Ale wtedy to co, jedzie na lawecie?
My z racji swojej lokalizacji możemy tylko na dzisiaj transportować produkty na samochodach, tirach i przyczepach niskopodwoziowych. Nie robi nam problemu łódź 13-14-metrowa, 7-8-10-tonowa. Tak? Natomiast tu będzie wyzwanie duże, bo mówimy o jednostce, która będzie ważyć około 20 ton. będzie miała długości około 16,5 metrów, 4,5-5 metrów szerokości, więc to jest już duża jednostka. Okay. Na pewno pilot z przodu, pilot z tyłu,
i mówił pan, że nawet
komunikacja z policją
drogowe.
I pewnie usuwanie znaków
drogowych. To bardzo pobudza wyobraźnię. Bardzo dziękuję. Kończymy na tym część drugą i już po przerwie zapraszamy na ostatnią, trzecią część.
W biznesie przy kawie z Radiem 5. Sponsorami audycji byli klimatoznawcy, marka firmy Igloszą Chmielewscy oraz Stocznia Ślepstwo Gustowie. W biznesie przy kawie z Radiem 5. Sponsorami audycji są klimatoznawcy, marka firmy Igloszą Chmielewscy oraz Stocznia Ślepstwo Gustowie.
Witamy Państwa bardzo serdecznie po przerwie w trzeciej, ostatniej już części naszej audycji o biznesie przy kawie w Radiu 5. Z nami dzisiaj pan Robert Chmielewski z Igloszronu oraz pan Michał Wiszniewski ze Ślepska. Drodzy panowie, omówiliśmy sobie sytuację geopolityczną, omówiliśmy wasze plany rozwojowe, zresztą niesamowicie pobudzające wyobraźnię. I ja muszę podkreślić, że powinniśmy doceniać, że firmy stąd, mające tutaj swoje działy handlowe, obsługi, zamówień, inżynierów, potrafią z taką ogromną odwagą i z taką, myślę, dużą chęcią też funkcjonować za granicą. Także naprawdę chylę czoła. Jesteśmy teraz w okresie poświątecznym. To jak spędzaliście święta? Może zaczniemy tutaj od pana Roberta.
My tutaj jesteśmy, ja i żona jesteśmy z tych okolic. Ja jestem z okolic Puńska, żona jest z Suwałk, a więc generalnie bardzo tradycyjnie wszystko. W sobotę tradycyjnie święconka.
A śmigus-dyngus był?
Śmigus-dyngus niestety zimno było, ale jakaś tam parę kropli wody musiało tradycji stać się zadość i było. Tak?
Rozumiem. Panie Michale, a jak u pana?
No właśnie tak, nie mam czym się pochwalić, bo my akurat uciekliśmy za granicę.
To co też się... jest metoda.
Tak, natomiast no, to nie jest może tak mocno tradycyjne, bo nam się to rzadko zdarza, bo na świętach zawsze jesteśmy u siebie, mamy dużą rodzinę tutaj na miejscu w Augustowie z jednej strony, od żony i z mojej strony, natomiast mieliśmy takie poczucie, że te 6 dni, bo tyle nas nie było, nam się przyda, dla dzieci się przyda, też czasami w pracy jest fajnie odskocznie złapać, żeby przyjechać za parę dni z nowymi pomysłami. Także mieliśmy tylko rano śmigus-dyngus ze względu na dzieci.
Też chciałam.
Natomiast ani święconki, ani innych tych tradycyjnych rzeczy nie było.
Rozumiem. Ale zaczęliśmy już mówić o tradycjach rodzinnych i mamy tak naprawdę tutaj dwie firmy rodzinne, obie założone przez ojców. Mamy sukcesorów dwóch obecnych. Proszę troszeczkę powiedzieć o historii, jak to się zaczęło, dlaczego w ogóle się zaczęło. Teraz zaczniemy od pana Michała Ślepsk.
To tutaj mnie trzeba będzie stopować, bo historia długa, ja lubię.
Dobrze,
lubię,
będę pilnowała reżimu rozgadywać. Czasowego.
Natomiast postaram się konkrety. Mój tata jakby zawsze mówił, że lubił być samodzielny, lubił sam sobie być szefem, nawet przed rozpoczęciem oficjalnie jakby założenia firmy Ślepsk w 1989 już wcześniej. Był tak zwanym prywaciarzem, działali ze swoimi pracownikami, robili remonty domów, remonty dachów, malowania i tak dalej. No i się zrodził pomysł u taty w głowie, żeby założyć coś większego, bardziej profesjonalnego. Myślę, że wtedy jakby tata pokazał swoimi decyzjami, że on chce i chce udowodnić i chce pokazać, że umie zrobić coś dużego.
Zaraz, panie Michale, bo tata był inżynierem w jakiej dziedzinie?
W dziedzinie budownictwa. Okay. I to jest jego jakby główne, było główne zajęcie, z tego robił też doktorat. Natomiast chyba górę wzięło serce i też miłość do łodzi, bo mimo to, że jeszcze wcześniej jakby nie mieliśmy stoczni, to mój tata miał łódź motorową małą, lubił tak spędzać czas i jak przyszli do nas partnerzy z zapytaniem, czy nie chcemy wejść w taki rodzaj biznesu, czyli zleceniodawcy, to mój tata jakby naturalnie to wybrał, chociaż nigdy nie myślał, że będzie
czyli
z tego duży biznes, raczej jako hobby.
Te jego hobby tak naprawdę stało się metodą na życie.
Tak, bo na początku przez pierwsze lata firma Ślepsk to była głównie znana z tego, że była firmą budowlaną. Myślę, że w najlepszym czasie zatrudniała 350 osób, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o budownictwo. Mhm. Dzisiaj to się tak przekształciło, że ta budowlanka praktycznie nie istnieje, jest tylko i wyłącznie na nasze własne potrzeby. Pracuje tam około 30 osób, używamy tego działu do remontu, do budowania własnych hal. A reszta 95% to jest stocznia.
A proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o te wartości rodzinne, o taką siłę rodziny, bo mówi się też o tym, że firmy rodzinne, szczególnie w trudnych czasach, mają naprawdę dużą przewagę właśnie tej swojej mocy, stabilności, wsparcia. Jak u Was się pracuje w ramach rodziny i co to Wam daje?
Ja myślę, że bezdyskusyjnie, i to nie mówię jakby na temat tylko naszej firmy, ale myślę, że ogólnie, bo jestem już jakby w biznesie te 26 lat, jak obserwuję, jak reagują firmy rodzinne na trudności, no to tak jak polski naród, który reaguje na trudne czasy, potrafi się przekształcić, potrafi wykrzesać niesamowite pomysły, energię, rodzinne biznesy są zawzięte, są ambitne. Jeżeli porównamy do tego biznesy jakieś, powiedzmy, nie wiem, no nie, nawet nie państwowe, bo to jest inny rodzaj działalności, ale biznesy zbudowane na samych jakby pracownikach i tak dalej, tam nie ma aż takiej motywacji, że ja muszę zrobić wszystko, co tylko mogę, aby moja firma przetrwała, aby moi pracownicy mieli pracę, aby nie paść. To jest już temat osobisty, a nie tylko biznesowy, więc ja uważam, że im trudniej, tym bardziej firmy rodzinne pokazują swój potencjał.
Razem podejmujecie wtedy decyzję?
Razem z właścicielem, czyli z tatą?
Tak,
czy na stronę? Oj, pani Beato, to nigdy nie jest razem. Zawsze jest rozmowa razem. To jest bardzo fajne i cenne. Natomiast u nas się wykształcił taki model, że jest jeden właściciel, jest nim tata i on po wysłuchaniu naszych opinii, naszych pomysłów może powiedzieć tak, nie. My możemy się denerwować lub cieszyć, natomiast ten model działał tyle lat i pokazuje, że akurat u nas się sprawdza, że jest jeden na końcu właściwy rządzący.
Bardzo dziękuję. Panie Robercie, Igloszczon to też już ponad 30 lat. Jaka tam jest historia?
Tak, ponad 30 lat. Ojciec generalnie był rolnikiem, tak? Do lat 90. Na początku lat 90. Zaczął handlować witrynami chłodniczymi na wschód i na kraje bałtyckie. Z tych witryn chłodniczych zaczęło go interesować...
Panie Robercie, witryn chłodniczych, czyli na przykład takie lodówki...
Sklepowych,
takie,
tak, w którym są sery, tam wędliny. Zaczęło go interesować, jak ten układ chłodniczy pracuje, tak? I w latach 2000 już zaczęliśmy budować pierwsze układy chłodnicze. Oddzielnie kupowaliśmy sprężarkę, parownik i wszystkie komponenty i budowaliśmy do tego szafę sterowniczą i uruchamialiśmy pierwsze jakieś komory chłodnicze, tak? I później to zaczęło przyciągać za sobą też technologię, tak? Bo łatwiej sprzedać obiekt, na którym jest i chłodnictwo i powiedzmy jeszcze jest linia technologiczna, tak? A więc automatycznie szliśmy w coraz większe projekty, większe i większe projekty. Później też gdzieś w latach 2000 pojawił się ten wschód, bo bardzo rynek chłonny był, tak? On do tej pory to jest rynek chłonny. Co prawda wojna to nam zaburzyło troszkę, a więc przeskoczyliśmy jeszcze dalej na wschód, ale cały czas tam pracujemy, bo znamy ten rynek, tak? A więc też łatwiej nam jest się odnaleźć na rynkach.
W jakich językach u Was ludzie pracują w biurze?
Rosyjski, angielski. A więc te wszystkie kraje postsowieckie, Uzbekistan, Kazachstan, to rosyjski.
Bo we wszystkie zamówienia, przetargi też z Oszki obsługujecie.
Tak. Mamy ludzi, którzy tam nam pomagają w tych krajach, tak? Ale wszystko, cała dokumentacja, wszystko jest stąd kierowane, tak?
I panie Robercie, wy już jesteście po sukcesji. To kto teraz u was rządzi? Jak rodzina się podzieliła?
No, generalnie ja jestem dłużej niż siostra, a więc generalnie ja za większość decyzji już odpowiadam. Tata generalnie bardziej tylko się przygląda, czasami wyrazi swoją opinię, tak? Ale generalnie bardziej już tutaj się przygląda.
A czy w tych trudnych czasach poczuliście jednak, że siła firmy rodzinnej jest większa?
Tak, ale jeszcze chciałem rozwinąć to o to, że też jeśli chodzi o klientów, często jest tak, że jeżeli widzą, że przychodzi do nich firma rodzinna, to zaufanie jest inne. Inaczej jak przychodzi korporacja.
Ale lepsze czy gorsze?
Lepsze. Bo oni wiedzą, że my zrobimy wszystko, żeby na końcu było ok, żeby ten projekt był doprowadzony do końca tak jak trzeba, bo jakby stoimy za tym swoim imieniem rodziny, tak? A jak przychodzi korporacja, to tam jest korporacja, tam jest umowa, ale zawsze to już inne jest podejście do takiej firmy korporacyjnej i rodzinnej.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie. No to teraz pytanie, na które ja najdłużej czekałam i muszę Wam zadać. Wy obaj jesteście mocno technologiczni i interesujecie się różnymi takimi nowinkami. No to zdradźcie proszę nam, jaki sobie ciekawy gadżet sprawiliście, no powiedzmy w ciągu ostatniego roku. Ja od razu powiem, że ja w takim razie na koniec powiem, co ja sobie sprawiłam. Panie Robercie, Iglaszlon, zaczniemy od pana.
No to ja w tym roku kupiłem, jeszcze tak naprawdę nie rozpakowałem, namiotu dachowego, aha, bo stwierdziliśmy z rodziną, że wracamy do jakichś tam swoich lat 90. młodzieńczych z żoną i chcemy jeździć pod namiot i zabierać tam córkę, a więc kupiliśmy namiot dachowy i w tym roku zaplanowane już wyprawy
w jakieś ciekawe miejsce.
Norwegia Północna i Słowenia, więc na górę jaskinie i trochę na Norwegię, na fiordy.
Niesamowite. Bardzo dziękuję. Panie Michale, a pan?
To tutaj powiem może o dwóch rzeczach, ale połączę je bardzo szybko i łatwo. Takim gadżetem myślałem, że będzie hulajnoga elektryczna, taka dosyć fajna i szybka. I przez pewien moment nawet mi to bardzo służyło, aż do momentu wypadku, lekko ponad rok temu, gdzie się tak połamałem na tym wypadku, że już to nie jest mój ulubiony gadżet i nie będzie nigdy, bo odstawiona została i też nikomu nie życzę i odradzam. Natomiast na dzisiaj to może nie gadżet, natomiast jest to moje hobby, przyzwyczajenie. Parę lat temu zacząłem, może nie wiem, posmakowałem w cygarach, co uważam za średnio dobre, bo ani nie są mocno niezdrowe, ani mocno zdrowe. Natomiast tak dużo mi dają odskoczni po pracy, odskoczni od dnia codziennego, na podwórku, szczególnie na wiosnę, w lato, gdzie mogę sobie usiąść z psem, z dziećmi, z żoną, porozmawiać, spędzić te półtorej godziny, bo to jest taki akurat moment jakby picia kawy, tylko że dużo dłużej. I to jest coś, co bardzo lubię i staram się też fajnie reklamować jako taki produkt, który może nie jest, daje dużo więcej niż niektórzy myślą, nie jest, tak jak mówiłem, aż tak niezdrowy, bo jedno cygaro raz na tydzień, raz na parę dni, to nie jest nic wielkiego, a dla mnie osobiście bardzo pomaga. Okay. Czasami też z tatą podczas świąt usiądziemy, zapalimy sobie cygaro i to jest taki mój może gadżet na dzisiaj.
To ja wam powiem teraz mój. To jest robocik R2D2 z klocków Lego. I naprawdę kupiłam, złożyłam wiele godzin. To bardzo wycisza również, także polecam.
Jedno z postaci naszych dziecięcych czasów, tak? Bo Gwiezdne
tak,
Wojny to
gwiezdne.
Są chyba nasze czasy.
Dokładnie. Moi drodzy, zbliżamy się już do końca, więc bardzo szybko. A czy macie coś może do polecenia, co czytacie, oglądacie, słuchacie? Panie Robercie?
To ja krótko chciałem polecić generalnie czytanie, oglądanie blogów podróżniczych. Generalnie mnie to też inspiruje do tego, żeby gdzieś podróżować, wyszukiwać fajnych miejsc, gdzie można pojechać, czy właśnie tak jak my teraz planujemy, pod namiot, tak? Czy po prostu sobie zrobić jakieś przedłużenie weekendu i odpocząć, żeby wietrzyć głowę, tak jak pan mówi tutaj na przykład tym cygarem.
Okej.
Tak?
Panie Michale, a pana polecajka?
Opieram tutaj pomysł pana Roberta. Ja troszeczkę coś innego bym powiedział, bo miałem parę lat temu taki moment w swoim życiu, że jednak my jako ludzie gdzieś żyjący w tym biznesie, wyzwania, stres, trochę też trudność odnalezienia się w dzisiejszym czasie, w świecie, który gna do przodu, to ja znalazłem fajne miejsce takie na podcastach, to z YouTube'a jeszcze wtedy było. Mimo, że jestem chrześcijaninem, to akurat takiego buddysty zaczynałem słuchać. Nazywa się Ajahn Brahm i on mówi bardzo fajnie, przystępnie o życiu codziennym, o wszystkich rzeczach. O pracy, o rodzinie, o depresji. I tak dużo fajnych, mądrych rzeczy się dowiedziałem, że jestem gotów polecić każdemu, kto chciałby wejść i posłuchać, co ten mnich de facto Anglik, ale mieszkający w Australii ma do powiedzenia.
Bardzo dziękuję. Musimy już kończyć. Drodzy Państwo, w takim razie bardzo dziękujemy. Jeszcze raz, ja się nazywam Beata Cichocka-Tylman, ze mną był pan Robert Chmielewski z Igloszronu i pan Michał Wiszniewski ze Stoczni Ślepsk. Ja Państwa zapraszam już za miesiąc na kolejny odcinek audycji o biznesie przy kawie w Radiu 5. Dziękuję.
Dziękujemy. Dziękujemy.
O biznesie przy kawie z Radiem 5. Sponsorami audycji byli klimatoznawcy, marka firmy Igloszron Chmielewscy oraz Stocznia Ślepstwo w Augustowie.